Izajasz zaczyna swoją pieśń o słudze Pana. I zaczyna tą pieśń od wspaniałych słów. Od słów, które są, można powiedzieć, pełne zachęty i nadziei. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. I kiedy słyszymy takie słowa, to od razu mamy jakieś wyobrażenie tego, co się wydarzy. Od razu nam się nasuwa na myśli, że no ten człowiek odniesie jakiś sukces. Będzie to człowiek sukcesu, który dokona czegoś, co Bóg mu nakaże i w związku z tym będzie wywyższony. W związku z tym będzie obdarzony wysoką pozycją, wysokim stanowiskiem z powodu tego sukcesu. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej temu, co dalej Izajasz napisał, to pojawia się tu ogromne zaskoczenie. Pojawia się, można powiedzieć, ogromne zdziwienie, ponieważ Izajasz mówi nam rzeczy, których nie zakładaliśmy, których się w ogóle nie spodziewaliśmy, których nie braliśmy pod uwagę, które tam nie pasują, można powiedzieć. Ponieważ jest tam ogromne cierpienie, jest tam zranienie, jest tam odrzucenie tego sługi, jest wzgardzenie, w końcu jest tam śmierć tego sługi. I dopiero wtedy, kiedy ten sługa dostępuje, można być tej śmierci, tego uniżenia, wtedy następuje jego wywyższenie. Najpierw musiał się uniżyć, musiał cierpieć, musiał umrzeć, aby w ten sposób wola Pana się wykonała i w ten sposób został wywyższony. Kim jest ten sługa, o którym mówi Izajasz? Kim jest ten sługa, o którym mówi Izajasz? No, my wiemy, tak? My wiemy, że Izajasz mówi o Jezusie. Izajasz mówi o Jezusie, ale skąd my to wiemy, że Izajasz mówi o Jezusie? Chociaż on nie wiedział tego, że mówi o Jezusie, tak? Ale skąd my wiemy, że Izajasz mówił o Jezusie? Otóż pewien człowiek, który był eunuchem, dworzaninem królowej Etiopii, właśnie takie pytanie zadał ewangeliście Filipowi. O kim to mówi Izajasz? Kim jest ten człowiek, o którym mówi Izajasz? Ta historia jest opisana w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ten dworzanin siedział na swoim wozie i czytał 53 rozdział Księgi Izajasza, tak jak my dzisiaj. Czytał go na głos. Więc kiedy Filip podszedł do jego wozu, usłyszał, co on czyta. I zadał temu eunuchowi pytanie, czy rozumiesz, co czytasz? Eunuch odpowiedział, no jak, żebym mógł rozumieć, skoro mi nikt tego nie wyjaśnił. I wtedy ten eunuch zaprosił, ten dworzanin zaprosił Filipa do swojego wozu i razem jechali. I Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, mówi nam, że Filip zaczął mówić, zwiastować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie właśnie od tego fragmentu. Stąd wiemy, że to Jezus jest tym sługą, o którym mówi Izajasz. I inni autorzy Pism Nowego Testamentu też cytują wersety z 53 rozdziału Izajasza w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa, więc proroctwo Izajasza znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. To wszystko, o czym mówi Izajasz w 53 rozdziale, w 52, w części 52 rozdziału, odnosi się do Jezusa Chrystusa. To Jezus jest tym sługą, któremu się powiedzie, który będzie nader wywyższonym. To Jezus jest tym sługą, który doświadczał odrzucenia, wzgardzenia, cierpienia i w końcu śmierci. Jezus jest tym, który doświadcza wywyższenia, ponieważ Ojciec uczynił go Panem i Chrystusem, Królem, który zasiadł na tronie w niebie, aby panować nad wszystkim. I Paweł, apostoł Paweł w liście do Filipian, w 2 rozdziale, w wersetach od 6 do 11, cytuje prawdopodobnie wczesnochrześcijański hymn odnoszący się do Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy. Tutaj się tekst wyświetla, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc jeżeli porównamy te dwa fragmenty, to mam nadzieję, że widzimy, jak te fragmenty się zazębiają. Chrystus jest tym, który przychodzi od Ojca. Chrystus jest tym, który doświadcza cierpienia. Chrystus jest tym, który doświadcza śmierci i w końcu jest tym, który jest wywyższony. Zatem Izajasz mówi o Jezusie Chrystusie, mówi o cierpieniu, śmierci oraz o wywyższeniu Jezusa. Dlatego możemy powiedzieć, że to, o czym napisał Izajasz w tym 52 i 53 rozdziału, te wszystkie detale, które wymienia, odnoszą się głównie, ale nie wyłącznie, do wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Odnoszą się do pojmania Jezusa, do przesłuchania, do biczowania, do wyśmiewania, opluwania, ukrzyżowania, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa. I Izajasz mówi nam, że te cierpienia, których doświadczył sługa Pana, czyli Jezus, i w konsekwencji Jego śmierć, to nie jest jakiś przypadek. To nie jest wypadek przy pracy, jak to się często mówi. Czasami w wiadomościach jest jak pokazana jakaś historia i później następuje puenta tego redaktora, który tą wiadomość przedstawiał. Zamiar był inny, a wyszło jak wyszło, prawda? A wyszło jak zwykle. Czy plan był inny, a stało się jak się stało? W tym przypadku stało się dokładnie tak, jak było zaplanowane. Izajasz mówi nam, że w ten sposób sługa został ukarany. Te wszystkie cierpienia oraz finalnie śmierć, które na niego spadły, były karą wymierzoną słudze. Więc tutaj nie ma żadnej przypadkowości. Było to rozmyślne i celowe działanie. Pytanie, czyje to było działanie? Kto ukarał tego sługę? Izajasz mówi nam w wersecie 10, że to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Panu, czyli komu? Bogu. Bóg jest tym, który ukarał Jezusa. Musimy pamiętać o tym, co Izajasz powiedział na samym początku tego fragmentu. Szczęśliwie powiedzie się słudze. Będzie nader wywyższony i wysoko wyniesiony, ale zanim doświadczy tego wywyższenia, Jezus musiał doświadczyć uniżenia, musiał doświadczyć śmierci. Ponadto Izajasz mówi, że przez to, co sługa uczyni, czego doświadczy w swoim życiu, tego cierpienia, doświadczenie tego cierpienia, przez to wola Pana się spełni. Więc te cierpienia oraz śmierć sługi są częścią Bożego planu. To wszystko przyszło na Jezusa, ponieważ tak Bóg to zaplanował. To jest kara, jaka spadła na Bożego Syna. Ale tutaj może pojawiać się pytanie. Czy Izajasz nie mówi, że sługa nie popełnił żadnego bezprawia, ani nie było fałszu na jego ustach? Czy Izajasz nie mówi, że on był sprawiedliwym sługą? No mówi tak. Mówi tak w wersecie 9. Nie mam tego pokazanego. Tak, werset 9 co mówi? 53:9. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie znaleziono fałszu na jego ustach, tak jest napisane, ani nie było fałszu na jego ustach. Jezus nie popełnił żadnego przestępstwa. Ewangelista Marek na przykład mówi nam, że kiedy Jezus stanął przed sądem żydowskim, to ci, którzy go sądzili, próbowali znaleźć coś przeciwko niemu, by móc skazać go na śmierć, ale co? Nie znajdowali. Podstawiali fałszywych świadków, ale ich świadectwa nie były zgodne. Nie mogli znaleźć nic przeciwko Jezusowi. Podobnie, kiedy Jezusa przyprowadzono do Piłata. Ten zapoznał się ze sprawą, zapoznał się z zarzutami, przesłuchał Jezusa i później wyszedł do Żydów i powiedział, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Jezus nie popełnił żadnego przestępstwa, ale co ważniejsze, co istotniejsze, Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Jego życie było wyrazem doskonałego posłuszeństwa Ojcu. Dlatego Paweł, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 5:21 mówi o Jezusie, że nie znał grzechu. Że Jezus nie znał grzechu. Autor listu do Hebrajczyków 4:15 mówi, że Jezus był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Tego jednego Jezus nie doświadczył w swoim życiu jako człowiek. Jezus nie znał grzechu, ponieważ nigdy w swoim życiu nie zgrzeszył. On był niewinny, nieskalany, doskonały. Ale jeśli Jezus nie popełnił żadnego przestępstwa, jeśli Jezus nigdy nie zgrzeszył przeciwko Ojcu, to za co został ukarany? Jeśli był niewinny, to nie powinien był zostać ukarany. Więc za co został ukarany? Izajasz mówi nam, że Jezus ukarany został dla naszego zbawienia. To znaczy, że Jezus został ukarany, aby nas uratować, ponieważ słowo zbawienie znaczy ratunek. Jezus grzechu nie popełnił, ale my tak. Izajasz mówi w 6 wersecie, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. O czym mówi Izajasz? O tym, że z powodu grzechu porzuciliśmy pasterza naszych dusz. Zamiast iść za pasterzem, zamiast iść za Bogiem, tak jak posłuszne owce idą za swoim pasterzem, tak my odwróciliśmy się od Boga i poszliśmy w swoją stronę, swoją drogą, ku rzeczom, które nas nęcą i kręcą, mówiąc wulgarnie. Tak jak Adam i Ewa, wyciągnęliśmy swoje ręce, by chwycić i zjeść zakazany owoc. Więc obecne życie człowieka, nasze życie charakteryzuje się nieposłuszeństwem Boga. Czy nieposłuszeństwem Bogu. Paweł w liście do Rzymian 3 mówi, że wszyscy ludzie, czy Żydzi, czy Grecy, wszyscy są pod panowaniem grzechu, czyli służą grzechowi, a nie Bogu, są Bogu nieposłuszni. Więc Izajasz mówi, że ten sługa Boga, że Jezus Chrystus, że Boży Syn został ukarany nie za swoje grzechy, ale za nasze, za moje i twoje. W wersecie 5 Jezus Izajasz mówi, lecz On zraniony jest za występki czyje? Nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. Te cierpienia, których doświadczył, śmierć, której zakosztował, to przyszło na Niego jako kara za nasze grzechy. Jest taka pieśń śpiewana przez bratę Bednarz, której tytuł jest Golgoto. I refren tej pieśni jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo dobitny, można mówić. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe przybiły Jezusa, lecz nasz grzech. I to nie gwoździe trzymał Jezusa na krzyżu, ale to nasz grzech. To, czego doświadczył Jezus, powinno spaść na nas, na mnie i na Ciebie, ponieważ to jest kara za nasz grzech. Nie tylko to odrzucenie przez ludzi, czy biczowanie, ale odrzucenie przez Boga i śmierć. Tego właśnie doświadczył Jezus na krzyżu. Doświadczył odrzucenia przez Boga, przez swojego Ojca. Dlatego Jezus wołał, kiedy był na krzyżu, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Kiedy Jezus zawisł na krzyżu, zapanowała ciemność na ziemi. To obrazowo pokazuje, że Bóg w tym czasie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, wylewał swój gniew na swojego Syna umiłowanego. Wylewał swój gniew nie dlatego, że Jego Syn zawinił, czy w jakiś sposób zgrzeszył. Nie, On był niewinny. Bóg wylewał swój gniew na nasz grzech, na nasze nieposłuszeństwo, ponieważ Jezus został ukarany dla naszego zbawienia. Ale dlaczego Bóg miałby karać Jezusa za nasze winy, za moje i twoje grzechy? Czy raczej na karę nie zasługuje ten, który popełni przestępstwo? To my powinniśmy być ukarani, prawda? No bez dwóch zdań, na karę zasługuje ten, który dopuścił się przestępstwa. Na karę zasługujemy my. Ale Izajasz mówi nam w wersecie 12. że ten sługa, że Jezus poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To znaczy, że Jezus dobrowolnie wziął na siebie nasze winy, moje i Twoje grzechy. Jezus stawił się za przestępcami, to znaczy, że Jezus przyszedł, aby działać na ich korzyść. Przyszedł, aby działać na korzyść tych, którzy odrzucili Boga, którzy zbuntowali się przeciwko Jego Ojcu. Jezus, można powiedzieć, stał się naszym zastępcą, ponieważ otrzymał to, co należało się nam. Jesteśmy winni, czy byliśmy winni. Zasługiwaliśmy na potępienie. Boży gniew ciążył na nas, ale Bóg posłał swojego Syna umiłowanego, aby ten stanął w nasze miejsce, aby nasze grzechy i winy zostały przypisane Jemu i żeby to On został ukarany zamiast nas. Dlaczego On? Dlaczego Jezus? Ponieważ jest niewinny, ponieważ jest bez grzechu. Jezus jest określony w Piśmie jako baranek Boży. Jan Chrzciciel, kiedy widział Jezusa, zawołał: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To określenie baranek Boży jest odniesieniem do ofiar Starego Testamentu, do ofiar za grzechy, jakie musieli składać Izraelici w Starym Testamencie. Jeżeli Izraelita zgrzeszył, to prawo Boże nakazywało mu złożenie ofiary Bogu. Ale nie mogła być to dowolna ofiara. Izraelita musiał złożyć w ofierze na przykład baranka. Ale też nie każdego baranka mógł złożyć na ofierze. Musiał to być baranek bez skazy. Baranek doskonały. Jeżeli miał jakąś wadę, którą było widać na jego ciele, to taka ofiara, to ten baranek już był skreślony, w sensie już nie mógł być złożony na ofiarę za grzech. Jezus jest takim barankiem bez skazy. Tylko osoba, która była bez grzechu, tylko osoba, która była doskonale posłuszna Ojcu, mogła wziąć na siebie winę innych i mogła cierpieć za grzeszników. Dlatego Paweł mówi, że Bóg, tego, który nie znał grzechu, że Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Jezus był bez grzechu, Jezus był barankiem bez skazy. Nikt inny nie mógł tego zrobić, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Dlatego był potrzebny ktoś, kto byłby święty, kto byłby człowiekiem, ale byłby bez grzechu. Dlatego przyszedł Jezus. Druga osoba Trójcy, Syn Boży, stał się człowiekiem i dobrowolnie poszedł na krzyż. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie. Jezus powiedział, że nikt nie odbiera mu życia, ale On je daje dobrowolnie. Daje je, aby je znowu wziąć. Daje je, aby uratować przestępców, ponieważ Jezus został ukarany dla naszego zbawienia. Jezus został ukarany, abyś mógł zostać uratowany. I to był plan Ojca, aby Jego Syn stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Dlatego zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Zbawienie jest poprzez Jego cierpienie. Poprzez Jego śmierć, poprzez to, że to On został ukarany, poprzez to, że to On zawisł na krzyżu w nasze miejsce, w Twoje i moje. Zbawienie jest poprzez to, że On oddał swoje życie jako ofiarę za Twój i mój grzech. Jezus uczynił wszystko, co jest do naszego zbawienia konieczne, co jest do naszego zbawienia potrzebne. To znaczy, że zbawienie zawdzięczamy wyłącznie Jemu. I temu, co On uczynił jako nasz zastępca, jako ten, który ukarany został dla naszego zbawienia. A to oznacza, że nie ma takiej rzeczy, którą mógłbyś zrobić, aby w jakiś sposób zasłużyć lub zapracować na zbawienie. Nie ma takiego uczynku, który mógłbyś zrobić i dzięki temu otrzymać życie wieczne. Gdyby była taka możliwość, gdyby była taka droga, którą można by było pójść, żeby otrzymać życie wieczne, zrobić jakąś rzecz, gdzie moglibyśmy dostać ten bilet do nieba, to Bóg nie posyłałby swojego Syna na krzyż. Bóg nie kazałby, czy nie posłałby swojego Syna na ten świat po to, żeby doświadczył śmierci za grzech. Gdyby była inna możliwość, kiedy Jezus był w Getsemane, kiedy zmagał się z tym, że ma oddać swoje życie, że ma zawisnąć na krzyżu, wołał, czy modlił się modlitwą do Ojca, Boże, jeśli to możliwe, odda ten kielich ode mnie, ale nie moja wola niech się stanie, ale Twoja. I co się stało? Trzy razy tak wołał, co się stało? Jezus zawisł na krzyżu. Dlaczego? Bo taka była wola Ojca, bo to było konieczne i nie było innej możliwości. Chrystus musiał umrzeć. Chrystus musiał umrzeć. Jego cierpienia były potrzebne. Jego odrzucenie było potrzebne. Jego śmierć była potrzebna, ponieważ w ten sposób otrzymujemy zbawienie. Chrystus umarł na krzyżu. Stąd wiemy, że było to koniecznością. Więc nie ma czegoś, co moglibyśmy my zrobić, żeby zostać zbawionymi. Chrystus tylko mógł to załatwić, można powiedzieć. Dlatego Bóg przez Izajasza, przez Jezusa, przez Jego apostołów mówi wszystkim ludziom, że Jezus, Boży Syn, ukarany został dla naszego zbawienia. Wspaniała nowina. A mówi to po to, abyśmy już dłużej nie błądzili, abyśmy już dłużej nie chodzili swoimi drogami, abyśmy już dłużej nie byli nieposłusznymi owcami, ale abyśmy przez krzyż Jezusa Chrystusa mogli pojednać się z Bogiem, mogli wejść na Bożą drogę, na drogę pokoju. Czy potrzebujesz zbawienia? Czy potrzebujesz pokoju z Bogiem? Taką historię chciałem powiedzieć, trywialna w porównaniu z tematem, jaki mamy. Naprawdę trywialna. Kiedyś, za komuny jeszcze, moi rodzice potrzebowali mebli do mieszkania. I sytuacja nie była taka jak dzisiaj, że było mnóstwo sklepów, gdzie można było wybierać sobie meble. Był jeden sklep w mieście i do tego był pusty. Ale pewnego dnia usłyszeli wspaniałą wiadomość. Będzie dostawa do sklepu. Przywiozą meble. Moi rodzice potrzebowali mebli. I co zrobili? Pomyśleli, fajnie, będzie dostawa, będą meble. Prawda? I siedzieli w domu. Nie. Poszli pod sklep. Poszli pod sklep i stali pod tym sklepem 2 czy 3 dni i noce na zmianę. Po to, że kiedy te meble dostaną, żeby je kupić. Czy dowiozą, żeby je kupić. Potrzebowali mebli. Bóg ustami proroka Izajasza mówi nam, że Jezus ukarany został dla naszego zbawienia. Że zbawienie jest w Jezusie i jest dostępne dla każdego, kto w Jezusa uwierzy. I Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby korzystali z tego daru, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Jeśli potrzebujesz zbawienia, a jako przestępca Bożego prawa potrzebujesz, to co powinieneś zrobić z tą wiadomością, z tą dobrą nowiną? Jeżeli pragniesz zbawienia, to idź do Jezusa. To przyjdź do Jezusa, ponieważ zbawienie jest tylko u Niego i przez Niego. Przyjdź do Jezusa po zbawienie. I bądź u Jego stóp tak długo, aż odejdziesz. Ze zbawieniem, można powiedzieć, w ręku. Tak jak rodzice stali tyle, ile trzeba było. Tak Ty przyjdź do Jezusa po zbawienie. Wołaj, proś, aż odejdziesz od Niego z pełnymi rękami, z rękami pełnymi zbawienia. Oczywiście, kiedy otrzymasz zbawienie, już nie będziesz chciał odchodzić od Jezusa. Nie będziesz chciał odchodzić od Jezusa, ale będziesz chciał być jeszcze bliżej Niego z powodu tego zbawienia, które On ma. Myśl o tym. Rozmedytuj nad tym słowem, aby ta prawda powodowała, że Twoje oczy będą nakierowane na Jezusa Chrystusa. Jedynie na Jezusa Chrystusa, jako na Tego, w którym jest zbawienie. Niech Jezus i Jego krzyż będzie źródłem, albo niech stanie się źródłem zbawienia, które gasi pragnienie Twojej duszy. Jeżeli pragniesz pokoju z Bogiem, jeżeli pragniesz zbawienia, to jest źródło, z którego możesz pić, którego możesz to pragnienie zaspokoić. Tym źródłem jest Jezus Chrystus. Tym źródłem jest Jego krzyż. i ono gasi to pragnienie doskonale. Nic innego nie jest w stanie tego pragnienia ugasić. Bądź Bogu wdzięczny. Patrząc na krzyż Jezusa, bądź Bogu wdzięczny, że nie potraktował Ciebie tak, jak Twoje grzechy na to zasługiwały. A Twoje grzechy zasługiwały na to, co otrzymał Jezus. Więc bądź Bogu wdzięczny, że okazał Ci swoją łaskę i swoją dobroć, kiedy Jego Syn został ukarany dla Twojego zbawienia.